reprint numer 3035. Danie manny. Druga Mojżeszowa rozdział 15 wersety od 4 do 18. Druga Mojżeszowa rozdział 15 wersety od 31 do 35. Izraelici prowadzeni drogą im nieznaną. Uzdrowienie gorzkich wód. 12 źródeł i 70 palm. Chleb z nieba. Przepiórek na 2 łokcie wysoko. Ludzka natura dobrze ilustrowana w doświadczeniach. Szemranie Izraelitów przeciwko boskiemu kierownictwu. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 11. Trzy drogi prowadziły z Egiptu do ziemi chananejskiej. Z tych Bóg wybrał dla ludu swego najtrudniejszą, ponieważ uważał za stosowne wyćwiczyć go. Długa niewola egipska uczyniła Izraela służebnym i osłabiła na duchu. Chociaż miał on zaufanie w Mojżeszu, czasami jednak wątpili o ich wyzwoleniu. Podobnie dzieje się z duchowym Izraelem, gdy tenże opuszcza świat i jego nauki. Choć pokłada zaufanie w Chrystusie, swym wodzu, to bardzo często zdarza się, że z powodu braku zaufania i zdolności traci nadzieję w obietnicę chwalebnego wyzwolenia z grzechu i niewoli. Gdy Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, na puszczy spotkali się z różnymi trudnościami. Najpierw podróżując wolno przez 3 dni przyszli do wód Mara, gorzkich. Druga Mojżeszowa rozdział 15 wersety od 22 do 27. Wody te były gorzkie i nie do użytku, a ta, którą mieli z sobą, wyczerpała się. Pierwszy ten zawód spowodował wielkie szemranie przeciwko Mojżeszowi. Gdy tak narzekali, Mojżesz pełen wiary zawołał do Pana, i ten wskazał mu drzewo, które wrzucone do wody, uzdrowiło, osłodziło i uczyniło ją dobrą do użytku. To było pierwszą lekcją dla Izraelitów ufności w Panu i polegania na nim i jego opatrzności. Woda, najgłówniejszy element utrzymujący życie ludzkie, według nauki Pisma Świętego, jest symbolem prawdy, boskiego poselstwa i nadziei żywota wiecznego. W pewnym sensie przymierze zakonu uczynione z Izraelem na górze Synai było taką nadzieją, źródłem wód, z którego pijąc Izraelita mógł odświeżać się i otrzymać żywot wieczny. Lecz choć przymierze zakonu było dobrym pod pewnymi względami, to jednak zawierało w sobie różne rzeczy, które sprowadzały przekleństwo i nie dozwalały Izraelitom orzeźwić się i otrzymać żywot wieczny, którego się spodziewali. Bo niczego do doskonałości nie przywiódł zakon. Żydów rozdział 7 werset 19, mówi nam apostoł Paweł i dodaje, że to przykazanie, które miało być ku żywotowi, stało się śmiercią. Rzymian rozdział 7 werset 10. Radosna okoliczność w Elim. Po tym przykrym doświadczeniu, nastąpiła radość. Po kilku godzinach podróżowania Izraelici doszli do Elim, miejscowości odznaczającej się 12 źródłami i 70 palmami. Przyjemne to miejsce wypoczynku było symbolem błogosławieństw duchowych Izraelitów po doświadczeniach. 12 źródeł przypominają nam 12 apostołów, specjalny dar Boży dla Kościoła, przez których stało się odświeżenie wody żywota i którzy według boskich obietnic mają zajmować zaszczytne stanowisko w Królestwie Mesjasza i błogosławieniu Izraela oraz wszystkich innych narodów. 70 drzew palmowych przypominają nam wysłanie 70 uczniów. Ewangelia Łukasza rozdział 10 werset 1, których czynności obrazowały publiczne posługiwania wieku Ewangelii, aż do końca żniw. Tym Pan przykazał, aby szli do każdego miasta, mówiąc, Zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast Izraela, aż przyjdzie Syn Człowieczy. Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 23, znaczy, że nasza misja ma być głoszoną wszystkim narodom i językom, wszystkim, którzy mają uszy ku słuchaniu, i zapewnia nas, że gdy zaledwie dokonamy tego, okaże się po raz wtóry Syn Człowieczy w wielkiej mocy i chwale. Czytamy, że później Izraelici wyruszyli z Elim i przyszli 15 dnia miesiąca siódmego, w 30 dni po opuszczeniu Egiptu, w okolice góry Synaj. Widocznie przebywali w Elim około 14 dni, a potem wyruszyli w drogę do góry Horeb, gdzie kiedyś Pan Bóg objawił się Mojżeszowi w krzaku gorącym. Nie tylko, że Mojżesz znał tę drogę, ale i Aaron, ponieważ czytamy, że w pewien czas po objawieniu się Boga w gorącym krzaku, posłał Aarona do Mojżesza, gdzie spotkali się na górze Bożej, Horeb, druga Mojżeszowa rozdział 4 werset 27. Spotkanie Mojżesza z Aaronem przed przejściem pierworodnych mogłoby trafnie ilustrować początek wieku Ewangelii, a także dwa zarysy dzieła Chrystusowego. Aaron, jako kapłan, przedstawia dzieło ofiary, a Mojżesz przyszłe dzieło, jako wódz ludu. Kościół pierworodnych przedstawiony był w typie przez podkapłanów, synów Aarona, a także przedstawiał ciało Mojżeszowe, wyobrażone w Aaronie, tudzież nasz współudział w cierpieniach Chrystusowych w obecnym czasie, a także w Mojżeszu nasze dziedzictwo z Chrystusem w przyszłej Jego chwale. Podróżowanie Izraela do góry Synaj przedstawia wypełnienie się tego wielkiego programu, który na początku był zamierzony, gdy Mojżesz i Aaron spotkali się według rozporządzenia Bożego. Zebranie wszystkich zastępów Izraela do góry Synaj ilustruje błogosławieństwa, jakie otrzyma świat, wszyscy ludzie, którzy będą gotowi i chętni poddać się pod warunki nowego przymierza. Przymierze uczynione z cielesnym Izraelem na górze Synaj przez Mojżesza, pośrednika, przedstawiało nowe i lepsze przymierze, które będzie zawarte z Izraelem, a także z całą ludzkością, przez lepszego pośrednika, Chrystusa, głowę i ciało. Tłumaczy to wyraźnie apostoł Paweł w liście do Żydów, Żydów rozdział 12 wersety od 18 do 29. Położenie okolicy Synaj. Podróżujący mówią nam, że pustynia około góry Synaj nie jest nieurodzajną. Jeden z nich oświadcza, strony dolin, przez które Izraelici podróżowali, są jeszcze do dziś porośnięte krzakami i wegetacją różnego rodzaju, które zapewne służyły do nakarmienia ich stad, a także zioła i trawy pokryte są do dziś żyjątkami w rodzaju ślimaków, które nadają się do jedzenia, a nawet są w swym guście smakołykami. Być może, że dla nas ślimaki nie byłyby stosownym pokarmem, lecz dla tubylców one do dziś jeszcze służą za przysmak. Widzimy z tego, że żywność dla tych wielkich zastępów Izraela była nader ograniczona i wobec tego możemy litować się nad ich szemraniem, obyśmy byli pomarli od ręki pańskiej w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali nad garnce mięsa, gdyśmy się najadali chleba do sytości, bo teraz wywiedliście nas na tę puszczę, abyście pomorzyli to wszystko mnóstwo głodem. Druga Mojżeszowa rozdział 16 werset 3. Zdawało im się, że wszystkie nadzieje ich zostały zniweczone, że Bóg nie okazywał im szczególnych względów, i że lepiej byłoby, gdyby pozostali w Egipcie. To pokazuje, że nie posiadali dosyć wiary i że egipskie plagi, przejście przez Morze Czerwone i uzdrowienie wód w Mara nie było dla nich dość silnym świadectwem, by dało im zupełną ufność i wiarę, że Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba wyprowadził ich w tym celu, aby przez nich wykonać chwalebne obietnice dane ich ojcom, obietnice błogosławienia wszystkich narodów ziemi. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 12 werset 3, Psalm 105 wersety od 6 do 11. Choć godnym nagany jest brak wiary, mimo tylu dowodów opatrzności Bożej, to jednak nie należałoby ich w zupełności potępiać za dopominanie się o ich potrzeby życiowe, boć nawet sam Bóg uwzględnił ich w tym, czekając ażby byli w stanie lepiej ocenić dobrodziejstwa Boże i Jego opatrzność w odpowiedzi na ich wołania, zesłała im chleb z nieba. Ten chleb jednak nie był przysposobiony, nie był pokrajany i posmarowany masłem. Dany im był tylko surowy materiał, którego sami wytworzyć nie byli w stanie, a z tego mogli sobie uczynić chleb według swego upodobania. Takie każdodzienne zsyłanie manny przez okres 40 lat, rzeczywiście było cudownym. W pustyni arabskiej znajduje się jeszcze innego rodzaju manna. Jest pewien gatunek w smaku słodki, na pół płynny, wyciekający kroplami z drzewa tamaryszkowego. Jest również i tak zwana manna handlowa z kwiecia jesionowego. Lecz tej nie można porównać do gatunku wzmiankowanego w drugiej księdze Mojżesza, ponieważ, po pierwsze, przychodzi w małej ilości i to tylko w niektórych porach roku, po drugie, nie nadaje się na pokarm, po trzecie, nie psuje się. Manna Izraelitów jednakowoż psuła się po 24 godzinach, z wyjątkiem tej, którą zbierano w szóstym dniu, a ta zachowała swą świeżość przez 48 godzin, dając możność Izraelowi odpoczywać w sabat, w siódmym dniu. Mannę tę można było również i mleć, by wypiekać z niej placki. Czwarta Mojżeszowa rozdział 11 wersety od 7 do 9. Przez dawanie im osobliwej manny, Bóg wyrabiał i utrwalał wiarę Izraela, by polegał na opatrzności swego Boga, który jest zdolny załatwić wszystkie potrzeby swego ludu. Odnośnie manny, znajdujemy także i dla duchowych Izraelitów lekcje. Według Pisma Świętego zwana jest ona chlebem aniołów, chlebem mocarzów, a także chlebem z nieba. Psalm 78 werset 25. Był to pokarm dostarczony przez boską opatrzność. Pan nasz Jezus Chrystus mówi nam, że On jest poza figurą tego chleba, że to przedstawia życie, oraz przymioty, które On posiadał i ofiarował za nas, aby tylko upadły rodzaj ludzki mógł skorzystać z Jego ofiary i otrzymać prawo do życia wiecznego. Dzięki Bogu, że wielu z nas może obecnie widzieć oczami wyrozumienia te rzeczy i słyszeć poselstwo odnośnie tego okupu, a co więcej, niektórzy z nas są karmieni tym chlebem z nieba i radują się, że nie tylko oni, jako pierworodni, ale ostatecznie wszyscy, którzy będą chcieli przyjść do harmonii z Bogiem, karmić się będą tym chlebem z nieba, tą niebiańską manną. Z rozporządzenia Bożego nieco z tej manny zachowano w złotym naczyniu w Arce Przymierza i ta manna przedstawia nieśmiertelny żywot, który przygotował Pan dla Kościoła pierworodnych. Temu, co zwycięży, dam jeść z onej manny skrytej, Objawienie rozdział 2 werset 17. Ta nieskazitelna, niepodlegająca zepsuciu manna w złotym wiadrze przedstawiała łaskę Bożą, udzieloną Kościołowi pierworodnych, maluczkiemu statku, które radować się będzie życiem nieskazitelnym, nieśmiertelnością. Ci będą mieli żywot sami w sobie, reszta zaś istot boskich będzie miała życie zależne od dawcy życia, pod warunkiem pozostawania z nim w ścisłej harmonii. Krytycy boskich przedstawicieli. Przed zesłaniem manny, Izraelici, będąc o tym powiadomieni, zgromadzili się, aby oglądać chwałę pańską. Patrzyli oni na obłok, który przedstawiał Pana i który olśnił się chwałą majestatu Jego. Gdy Aaron przemawiał do Izraela, wykazując, że szemranie przeciwko niemu i Mojżeszowi było szemraniem przeciwko Panu i wskazał na chmurę, wtedy ukazała się chwała Pańska i dał się słyszeć głos mówiący, usłyszałem szemranie synów izraelskich, rzeczże do nich, mówiąc, między dwoma wieczorami będziecie jeść mięso, a rano nasyceni będziecie chlebem, i poznacie, żem ja Pan, Bóg wasz. Druga Mojżeszowa rozdział 16 werset 12. Jak cierpliwym był Pan w odnoszeniu się do swego ludu i jak pełen litości i miłosierdzia. Lud powinien był wołać do Niego, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, a nie szemrać i żądać tych rzeczy, które posiadał w Egipcie. Lekcje z tego powinno wziąć wielu duchowych Izraelitów, by nie rozkazywać Ojcu, jakich rzeczy ma nam udzielić, ale z wiarą przyjmować to, co Jego opatrzność nam udziela, to, co nam przyobiecał, poddawać się we wszystkim pod Jego wolę. Bądź wola Twoja. Ewangelia Łukasza rozdział 11 werset 2 powinno być wyryte w naszych sercach, a także główną treścią naszych modlitw. Ojciec nasz lepiej wie, jakie rzeczy są nam potrzebne i to pierwej, aniżeli Go prosimy o to, i daleko więcej może udzielić nam aniżeli przeciętni rodzice dzieciom swoim. Ewangelia Łukasza rozdział 11 werset 13. Mnóstwo przepiórek. Podróżnicy powiadają, że na wiosnę każdego roku wielkie stada przepiórek przelatują przez Zatokę Arabską i Morze Czerwone, a będąc strudzone od długiego lotu, fruwają tak nisko ziemi, że łatwo można je uchwycić. Oto, co pisze znany pisarz, Tristram, zauważyłem w Algierze, w miesiącu kwietniu, że ziemia o wczesnym ranku pokryta była przepiórkami i to w bardzo wielkiej liczbie, a po południu już ich nie było. Czytając czwartą Księgę Mojżeszową, rozdział 11, wiersze 31 i 32, dowiadujemy się, że wówczas było tych przepiórek na dwa łokcie grubo, które unosiły się tuż nad ziemią. Wielu niewiernych naśmiewa się z tego, twierdząc, że jest to niemożebnością. A czyż nie jest to jasna rzecz, że, jak nam podaje Biblia, wielkie gromady przepiórek latały tak nisko od ziemi, że Izraelici mogli je uchwycić i zaspokoić głód. Następnie jest zaznaczone, że przepiórki nie przylatywały regularnie, ale czasami i to tylko na puszczy około Synai i na puszczy Paran. Czwarta Mojżeszowa rozdział 11 wersety 31 i 32. Następnego poranku po nawałnicy przepiórek, Izraelici otrzymali nowe dowody opatrzności boskiej. Ziarno z nieba zstąpiło z rosą, a gdy ta się rozeszła, pozostały na ziemi małe ziarnka pokarmu, które Izrael zbierał. I stało się odtąd regularnym zadaniem każdej rodziny codzienne zbieranie ziarna z nieba. Wyraz manna znaczy, cóż to jest? Gdy się lud pytał tymi słowy Mojżesza, ten odpowiedział, ten ci jest chleb, który wam dał Pan ku jedzeniu. Druga Mojżeszowa rozdział 16 werset 15. A tak zbierając, mieląc i wypiekając chleb zonej manny, przypominali sobie ustawicznie opatrzność Boga Jehowy względem nich. To dawało im sposobność osiągnięcia wierności, a to tym więcej, czym dłużej byli prowadzeni tą drogą. Jak jednak dziwimy się, gdy zauważymy, że mimo tego często Izraelici tracili wiarę, oddając się wielokrotnie dawnemu bałwochwalstwu. 2 Piotra rozdział 2 werset 20. Manna dla codziennych potrzeb. Skoro podziwiamy niedbalstwo naturalnego Izraela, iż był tak obojętnym za wyświadczony mu dobrodziejstwa, to tym samym bierzemy z tego odpowiednie lekcje dla nas samych. Wszak i my mamy on chleb prawdziwy, który z nieba zstąpił. A Bóg tak zarządził, że i my mamy sposobność przystąpić do tronu łaski, aby otrzymać miłosierdzie czasu przygodnego, Żydów rozdział 4 werset 16. A jednak czy nie jest prawdą, że serca wielu tak są obciążane staraniem o ten żywot, że wiara w Boga musi być ustawicznie odświeżaną? Jak mało jest takich, którzy regularnie przystępują do tronu łaski, ażeby otrzymać dzienny posiłek? Jak mało z tych, którzy należą do nowego stworzenia, mogą widzieć, że nowe stworzenie potrzebuje codziennego chleba do swego utrzymania, tak jak i naturalny człowiek naturalnego pokarmu? Zaopatrzenie Izraela w mannę było piękną ilustracją na dostatek łaski w Chrystusie. Manna zbierana była każdodziennie i nie mogła być przechowywana dłużej. To uczy nas, że ci, którzy wiele otrzymali Bożej łaski i prawdy, muszą te błogosławieństwa rozdawać. Oni nie zostali zaopatrzeni na to, aby mieli być samolubnymi. A jak często to się zdarza, iż wielu bada słowo jedynie dla siebie, nie chcąc schodzić się z braćmi, by podzielić się błogosławieństwami, ci w końcu dowiedzą się, iż nie odnieśli spodziewanej korzyści. Zbieranie niebiańskiej manny powinno odbywać się każdodziennie. Karmienie się chlebem z nieba powinno być naszym ustawicznym przywilejem, bez którego nie będziemy mieli dosyć siły do podróży w naszym życiu, ale mając ten chleb, będziemy mocni w Panu i będziemy uprzywilejowani do pomóc innym w rozdawaniu łask Bożych. Gdy Pan nasz oświadczył, że On jest tym chlebem z nieba, słuchający nie mogli zrozumieć przenośnego znaczenia. Twarda to jest mowa, jakoż ten może nam dać ciało swoje ku jedzeniu? Ewangelia Jana rozdział 6 werset 60, Ewangelia Jana rozdział 6 werset 52, nie mogli tego zauważyć, iż Pan przedstawiał prawdę i wielki plan Boży, które w nim były ześrodkowane, oraz życie, które On, przyszedłszy na świat, miał złożyć za wszystkich, abyśmy przezeń żyli. Literalne jedzenie ciała Jezusowego mogłoby tylko zaspokoić głód, lecz nie dałoby udziału w błogosławieństwach, jakie Bóg przygotował przez Jezusa, nie dałoby możliwości przyswajania Jego ducha i Jego usposobienia. Gdy mamy współudział w Jego przymiotach, one stają się naszymi, a gdy karmimy serca nasze Jego nauką, nabywamy siły w wierze i wszystkich ozdobach Jego ducha. Dlatego starajmy się codziennie uzbierać cząstkę tej manny, aby ją zupełnie spożyć, a ostatecznie uskutecznić wejście do niebieskiego Chanaan. Zaiste, wszelkie skarby boskiej łaski, które są nauką i doświadczeniem wiernych pańskich, powinny podniecać naszą wiarę i ufność w tego, który nas powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. Opublikowane w Brzasku Nowej Ery nr 7 z 1943 roku, na stronach od 105 do 108.